eine Schwester an und sagt: Bruder Frank, ich war in den Versammlungen und habe alle Kassetten mitgenommen.
Ostatni weekend słyszeliśmy Słowo Boże i pewna siostra zadzwoniła i powiedziała, to były najwspanialsze nabożeństwa, które dożyliśmy, i wzięła sobie na taśmy kasety. I może to być, że jeden czy drugi będzie zagadnięty przez jakieś słowo bardziej niż przez inne, ale wierzę, że Bóg miał do każdego coś do powiedzenia, dla każdego. I z tego się cieszyliśmy, że wielu przyszło. Było to po raz pierwszy, że musiałem moje łóżko oddać do dyspozycji. I było to tak, że wszystko było tak przepełnione i cieszyłem się z tego powodu. W innym przypadku byłoby niedobrze. My jesteśmy Panu wdzięczni. Wiemy, że nic nie przychodzi od nas. I Paweł mówi, co byłoby, co byśmy mieli, czego byśmy nie otrzymali. I wszystko, co otrzymaliśmy, to jest tylko łaska. I z Jego pełni wszyscy łaskę ponad łaską mogliśmy czerpać. I to będziemy nadal czynić, aż przejdziemy z wiary do oglądania. Brat Rus już wspomniał, że nie jest nas tutaj wielu, ale jest ich więcej, którzy chętnie słuchają słowa i z całego serca wierzą i do głębi się z nami radują i czują z nami związani. Najchętniej zaśpiewam jeszcze kilka refrenów, ale mój głos tak. Ja wszyscy możemy śpiewać, gdy się czujemy do tego poruszenia, ale nie zawsze jesteśmy w nastroju, bądźmy szczerzy. Bóg tak czy tak wie. Myślę, że to jest Paweł, który pisze do Galacjan, jeśli komuś się powodzi dobrze, niech śpiewa psalmy. Przeczytam ten wiersz. Nie jest to zawsze tak, że śpiewa się tylko psalmy i pieśni pochwalne. Wszystko ma swój czas, wszystko ma swe miejsce. Paweł mówi u Galacjan. Przepraszam, to jest w liście do Jakuba, naturalnie. W liście do Jakuba to jest? W liście Jakuba? Jest to w liście Jakuba w 5 rozdziale. I tutaj mówi apostoł Jakub w rozdziale 5, wiersz 13. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A więc tutaj jest napisane, cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i tak dalej. Wszyscy są tutaj przydzieleni i ustawieni. Ten raz się powodzi temu dobrze, drugiemu tamtemu. Ale wszyscy jesteśmy wierzący, dziękujemy Bogu za Jego łaskę. Czy się modlimy, czy śpiewamy, albo czy jesteśmy smutni, czy radośni, to nie zmienia absolutnie nic w tym naszym Bożym dzieciństwie. Tutaj mam kazanie brata Branha przed nami. Następnym kazaniem będą dusze w więzieniu, gdy Bóg zechce. Będziemy to rozpatrywać pierwszy weekend miesiąca, ale w tym kazaniu krzyk rozpaczy. Będziemy jeszcze coś czytać. Ja musiałem pomyśleć tutaj przy tym na proroka Eliasza i zauważyłem coś. To znaczy, ja musiałem pomyśleć na tą jedną rzecz w pierwszej królewskiej 18. Pierwsza królewska 18, wiersz 42. 18:42 wiersz. Achab wstał, aby jeść i pić. Eliasz zaś wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Wiecie, co to tak znaczy? Przedtem było coś wielkiego, co się stało. Bóg odpowiedział ogniem. Ci kapłani Baala byli zgubieni po prostu. I ci kapłani Ashery także. Ogólnie 950 osób. I stało się coś wielkiego. I widzimy tego męża Bożego po tym wielkim przeżyciu, że nie skakał i radował się, ale on znowu był w tak wielkiej, głębokiej potrzebie, że w pełni się skłonił i położył swą głowę między kolanami i modlił się. Można by powiedzieć, po tak wielkim przeżyciu, Eliaszu, jesteś z pewnością tak posilony i tak pełen radości, że mógłbyś skakać z góry na górę, a nie tam wstąpić na górę i głowę między kolana i się zwinąć, i ukucnąć i tak dalej, i modlić się. Ale to są drogi Pana i w tym nie może nikt czegoś zmienić. I przedtem on, myślę, to był Obadia, który tam przyszedł pewien człowiek w 18 rozdziale i szukał go i znalazł. 18 rozdział, 7 wiersz, druga część. Padł na twarz i rzekł, czy to ty jesteś, panie mój Eliaszu? A on mu na to, ja jestem, idź powiedz swojemu panu, oto jest Eliasz. I a teraz 11 wiersz. A teraz ty powiadasz, idź powiedz swemu panu, oto Eliasz. I teraz 14 wiersz. I ty powiadasz, idź powiedz temu panu, oto Eliasz, przecież mnie bije, mnie, oto Eliasz. Trzy razy w tym rozdziale ten człowiek się bał, że powie królowi Achabowi, Eliasz, oto Eliasz, i że Eliasz zabierze pana i go nie będzie. I on powiedział, Eliasz tam jest, a może już Eliasza nie będzie w tym momencie. I ten człowiek się bał, że to kosztowałoby jego życie i powiedział, panie, ty wiesz, że król przecież mnie zabije, gdy się mu nie ukażesz i ja boję się o moje życie. A on powiedział po raz trzeci, idź i powiedz mu, Eliasz tam jest. Można by powiedzieć, człowieku, przecież on od siebie mówił. Nie, on nie mówił od siebie. On był tam w zleceniu na zlecenie Pana, w imieniu Boga Izraela. On tam był. I czy nazywa się Eliasz, czy Mojżesz, czy jakkolwiek by się nazywał, to nie ma znaczenia. Ale tu było powiedziane, idź powiedz swemu Panu, oto Eliasz. I on ma niezwłocznie przyjść. I tutaj w wierszu 16. Poszedł więc Obadiasz, aby się spotkać z Achabem i doniósł mu o tym. Achab zaś ruszył na spotkanie z Eliaszem. Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Tak on do niego przemówił. A tak, on był dla niego sprawcą nieszczęść w Izraelu. A on odpowiedział, jak widział go Bóg, to jest ta sprawa. Trzeba zawsze zapytać, jak widzi Bóg ciebie, jak widzi Bóg mnie, jak widzą niewierzący nas, jak... I na końcu liczy się tylko jedno, mianowicie to, jak Bóg ciebie i mnie widzi. Nic innego. Eliasz nie był tym czynicielem nieszczęścia. On był prorokiem Pana. I on dał tutaj królowi tą odpowiedź i powiedział. 18 wiersz. A on odpowiedział, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca, przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Bala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izebel. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. My już czasami słyszeliśmy, że brat Branham mówił, że musi nadejść ta godzina Karmelu. I ta godzina musi nadejść i ona nadejdzie. Ta godzina, w której Bóg wypowie swą wolę, oznajmi swą wolę. Godzinę, w której objawi się to Boże, ta moc Boża, nie tylko w słowach, ale w czynach się oznajmi. I wiecie, Eliasz tą sprawę zapowiedział, ale potem nadszedł ten czas, w którym to rzeczywiście się stało. I ci kapłani, czy prorocy, którzy jedli ze stołu Izebel, ich koniec nadszedł. I ten człowiek, którego żywiły kruki, mianowicie ładnym chlebem i mięsem, i można by się było zapytać, skąd one to wzięły? Kto to ugotował? Gdzie mogły to odebrać? Gdzie to zostało przygotowane? Nie jest to naszą sprawą. To była sprawa Boża, ale ten prorok tutaj nie jadł ze stołu Achaba czy Izebel, ale ze stołu Pana. I ja wierzę, że my wszyscy w tym czasie rozpoznaliśmy tego Eliasza, którego Pan posłał. Jak wspaniale to brzmi. Eliasz, oto Eliasz. Tak, gotowe. Już coś się dzieje. Już coś się dzieje. Już coś się porusza. Już Bóg występuje na plan. I gdy pomyślę o tym, że Bóg zawsze występował na plan, jak tylko Jego słudzy wystąpili. Wtedy rzuca nas to w ten krzyk rozpaczy, o którym brat Branham tutaj także mówi i jak to przedstawia. Bezpośredni krzyk rozpaczy. Wiemy, że były zlecenia, które Bóg dawał. Były także czasy i lata, w których także nic się nie działo. To nie możemy przemilczeć. To przeminęło 3,5 roku, w których nie stało się absolutnie nic. Można by zapytać, gdzie jest ten wielki mąż Boży? Gdzie jest ten żywy Bóg? Dlaczego on nic nie czyni? Bóg nie pozwala się dyrygować przez nikogo się popędzać i tak dalej, ale on zawsze jest gotów we właściwym czasie to właściwe we właściwy sposób czynić. I tak chcemy właściwie przez naszą modlitwę tylko przyjść do właściwego stanowiska przed Bogiem, aby On mógł coś uczynić, gdy to tak daleko będzie. Nie, żebyśmy powiedzieli, Panie, teraz tak daleko to jest. Teraz. Ale abyśmy tylko byli w tym stanowisku, w tej pozycji, jaką Bóg chce mieć. I to była ta sprawa. On nawet nakazał, napełnijcie dzbany wodą i wylejcie to na ołtarz i na drewno. I powiedział, jeszcze raz to uczyńcie, jeszcze raz, i trzeci raz. I oni znowu to uczynili. I tam było mnóstwo wody wylanej na ołtarz i to drewno, i aby uczynić tą rzecz niemożliwą, aby tam ogień mógł być rozpalony. Tak. I ten cud miał być jeszcze większym, jeszcze potężniejszym, i dlatego Eliasz powiedział, oblejcie to obficie wodą. I gdy raz to uczynili, to jeszcze raz powiedział i jeszcze raz. Był pewien, że ogień Boży nie ma strachu przed tą wodą i że Wszechmogący Bóg to postanowił. I ci prorocy widzieli te rzeczy. Prorocy widzieli to w wizjach i mogli czynić według tego. To było słowo Pana. I on mówi także tutaj w wierszu 37. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. To jest ta sprawa. Nie, żeby rozpoznali, jestem wielkim mężem Bożym. Przedtem powiedział tak, że jestem Twoim sługą i wszystko czynię według Twojego rozkazu. To należy do tego, ale ten rdzeń, te sprawy leży w tym. Wysłuchaj mnie, Panie, aby ten lud rozpoznał, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem i że Ty odmienisz ich serca. Nie, że Eliasz ich nawrócił, ale Pan w tym, że odpowiedział. I ja wam opowiadałem tą historię o Williamie Husie, który szedł po ulicach Londynu. Ktoś tam leżał i podniósł swe oczy i powiedział: William Hus, przyjdź, pomóż mi. Ty mnie przecież nawróciłeś. I on spojrzał i zapowiedział: według tego wyglądasz. Ten człowiek był w pełni pijany i leżał tam na ulicy. I gdy widział tego Williama, powiedział: William Hus, pomóż mi. Ty mnie przecież nawróciłeś. A on odpowiedział: i tak też wyglądasz według tego. Gdyby Bóg cię nawrócił, nie leżałbyś tutaj. I to jest ta sprawa. Czasami to dobrze uczyni komuś takie historie w księgach tych mężów Bożych czytać, aby stwierdzić, że już zawsze były dwie strony. Jedno to, że ludzie przez ludzi byli zachwyceni i przyszli do wiary, ale nie przebili się. Nie przebili się do Jezusa Chrystusa. I to jest to, co brat Branham mówi w kazaniu. Ja boję się, że ludzie dojdą tylko do zboru, ale nie aż do Chrystusa i nie przebiją się i nie uczynią swego przeżycia z Bogiem. Tutaj widzimy tego proroka. On według słowa Pana czynił, ale mnie to poruszyło, że on po wszystkich tych wielkich i potężnych przeżyciach znowu był w głębokiej potrzebie i wziął swą głowę między kolana, schylił się skłonił się całkowicie i wiemy, on wysłał swego sługę, aby spojrzał, czy deszcz już nadchodzi. On słyszał już ten szum deszczu, gdy jeszcze w ogóle tego nie było, gdy jeszcze nie było chmury, nic nie było, co można było widzieć. I on powiedział: idź, jedz i pij, bo ja słyszę już szum deszczu. I on powiedział: słyszę szum deszczu, a w ogóle jeszcze nie było chmury na niebie. Niebo jest niebieskie, nie ma kropli wody. A on mówi: słyszę szum wody, deszczu. I dalej jest napisane: podczas gdy Achab poszedł, wstał, aby jeść i pić, Eliasz raz wstąpił na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, mając twarz między swoimi kolanami. Do swojego sługi zaś rzekł: nurze, wstąp wyżej i spójrz w stronę morza. A ten wstąpiwszy i spojrzawszy rzekł: nie ma nic. I rzekł do niego, tak, Eliasz już słyszał, że potężnie pada. A ten człowiek przyszedł z powrotem i nie ma nic, powiedział. On już to Eliasz to słyszał, a ten ani tego jeszcze nie widział. Nie ma nic. I rzekł do niego: powtórz to 7 razy. Wszyscy byśmy już się poddali dawno i powiedzielibyśmy: ja pomyślał, już mocno pada, potężnie, i otwieram oczy, nic się nie dzieje, ale nagle, po 7 razie, o, ta liczba 7, to jest cudowna liczba, 7 dnia dokończył Bóg swe dzieło i spoczął. Ja jestem tak szczęśliwy, że 7 dnia on nie tylko spoczywał, ale swoje dzieło dokończył. On dokończył swoje dzieło 7 dnia. I odpoczął od uczynków swoich. I tu jest dalej napisane, że nie trwało to długo, a niebo zaciemniło się chmurami i nadszedł potężny deszcz. Achab. Więc wsiadł na Rydwan. 45 wiersz. Tymczasem niebo pokryło się chmurami, zadął wiatr i spadł ulewny deszcz. Achab więc wsiadł na Rydwan i pojechał do Jezreelu. Eliasza zaś ogarnęła moc Pana, bo przepasawszy swoje biodro, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezreelu. I tutaj widzimy, że Eliasz biegł szybciej niż wóz zaprzęg Achaba. I w ludzkim spojrzeniu byśmy powiedzieli, wiecie, on tam ma biegnąć szybciej niż wóz, Rydwan z końmi i tak dalej, ale my wiemy, że Boże Słowo jest prawdziwe. I Bogu się podobało, żeby przez to kazanie, które jest głupstwem przed ludźmi, aby tutaj się objawić. I gdy największą mądrość Bożą przedkładamy, to jest głupotą przed ludźmi. I gdy największą mądrość przed ludźmi przednosimy ludzką mądrość, to by było głupstwem przed oczami Bożymi. Jest napisane, że głupstwo Boże jest mądrzejsze niż mądrość ludzka. I tak widzimy, że Bóg ma swoją drogę. I mi przyszło jeszcze jedno słowo do tego. Brat Rus czytał już psalm 35. Ja czytałem jeszcze w psalmie 130. Psalm 130. Tu jest napisane. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nakłoń uczu swych na głos błagania mego. Ja chciałbym przypomnieć nam, jakby Bóg dał nam wdzięczne serca za to wszystko, co On uczynił. Ale tak samo możemy tylko powiedzieć, Panie, znajdujemy się na drodze do początku, z powrotem do pierwotnego początku, nie tylko do pierwszej generacji, ale do samego początku z powrotem. I chcemy, aby Bóg się tak objawił, jak On to przyobiecał. I w tym słowie proroczym mamy tą obietnicę wczesnego i późnego deszczu, który w tym samym czasie ma spaść. I to brat Branham także w cudowny sposób w jednym kazaniu przedstawia. Było to tak, że wczesny deszcz na wiosnę pada w czasie siewu, a późny deszcz w czasie żniwa, ale ma wczesny i późny deszcz w tym samym czasie spaść jeszcze. I prorok Eliasz powiedział, ja słyszę już potężny szum deszczu. Idź i spójrz. Ja nie wiem, czy to był Gehazi, czy ktokolwiek to był. Nie wiem teraz tego. Ale ten człowiek powrócił i powiedział, nic nie ma. Eliasz był prorokiem. On widział, czy słyszał już to, co Bóg jemu przyobiecał, jak gdyby to już się stało. Dla niego było to faktem. On powiedział, ja już to słyszę. To on wiedział, że to potężny deszcz spadnie. On musiał to już przedtem słyszeć i powiedział, idź, spójrz. I ten człowiek wrócił i nic nie widzi. Nie widział. Gdy my dzisiaj słuchamy Słowa Bożego, wtedy musimy powiedzieć, my słyszymy już potężny szum deszczu. To możemy w pewnej wierze powiedzieć, dlatego że Bóg to przyobiecał. Gdyby to był tylko nasze życzenie czy wyobrażenie, które chętnie byśmy widzieli wypełnione, wtedy moglibyśmy 7 razy iść i w ogóle byśmy nic nie widzieli, nawet przy 8 razie. Ale jest to Boża obietnica i ta Boża obietnica, tą obietnicą słyszeliśmy. I to słowo nie dotarło tylko do naszych uszu, ale wpadło do naszych serc. I my wierzymy z całego serca w to. I gdy jest tutaj powiedziane, z głębi wołam, Panie, do Ciebie, z głębokości wołam do Ciebie, Panie, wtedy musimy przystąpić raz przez oblicze Boże. I czasami rozmyślam o tym, że ludzie są zaproszeni, znużeni, Bóg im wszystkim pomógł, Obojętnie jacy przyszli, nikt nie odszedł takim, jakim przyszedł. Ci trędowaci przyszli trędowaci, a odeszli czyści. Ślepi przychodzili, a odchodzili widząc. Grzesznicy przyszli obładowani, a odeszli wolni. Cokolwiek. I te cztery Ewangelie, cokolwiek to było, ale te cztery Ewangelie to są nie tylko czymś, co czytamy, ale abyśmy poznali, że towarzyszy zwiastowaniu Ewangelii, że ta moc Boża musi się objawić tam, gdzie Ewangelia Jezusa Chrystusa jest głoszona i że te same rezultaty, jak wtedy przy zwiastowaniu się działy, dzisiaj jeszcze muszą się wypełniać. Muszą. Obok tego nie ma drogi. I te rzeczy pędzą mnie wpierw mówię w mojej osobie, czy zwrócone do siebie i my wszyscy. I to jest wewnętrzna potrzeba. I mówimy, Panie, 1000 razy, tak jakby 1 raz, słyszeliśmy, że Ty jesteś ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. I 1000 razy w to wierzyliśmy. Czy to się zgadza, czy nie? Wtedy musi się to objawić. Jeśli z całego serca w to wierzymy, wtedy musi się to objawić. I Bóg chce nasz krzyk rozpaczy widzieć. On nie chce nas już przepuścić, abyśmy tylko wierzyli, ale abyśmy tą wiarę wprowadzili w czyn i wzięli Boga za słowo, uchwycili Go za słowo. Przeczytam wam tutaj, co brat Branham mówi w tym kazaniu. W kazaniu pod tytułem Krzyk rozpaczy na stronie 25, myślę. Mówi, nie możecie popaść w taką rozpacz, chyba że Bóg do was przemówił. Tutaj jest ten klucz. Gdyby Bóg do nas nie przemówił, wtedy byśmy w obojętności szli dalej, byśmy sobie śpiewali i tak dalej. Szlibyśmy sobie naszą drogą. Ale tutaj jest zdanie, które nas trafia wszystkich. Nie możecie popaść w taką rozpacz, chyba że Bóg do was przemówił. I ja odważam się powiedzieć, że Bóg do nas przemówił. I kto jest tutaj, a Bóg do niego nie przemówił, ten niech podniesie swą rękę albo swe serce. To jest obojętnie. Ale musimy móc powiedzieć, Bóg do nas przemówił. I dlatego, że On do nas przez swoje objawione słowo mówił, dlatego jesteśmy wrzuceni w ten krzyk rozpaczy bez tego, żebyśmy to chcieli, bez tego, żebyśmy to wiedzieli. Bóg prowadzi tą sprawę tak, że jesteśmy w to wrzuceni, ale nie, żebyśmy w tym pozostali, ale byli także z tego wyprowadzeni. To jest ta cudowna rzecz i sprawa u naszego Boga. U ludzi to jest całkowicie inaczej. Ludzie wrzucają Józefa do studni i zostawiają go tam. I potem przychodzą jacyś słudzy i jakaś karawana i wyciągają go. U Boga to jest inaczej. On dopuszcza, abyśmy popadli w rozpacz, ale on znowu wyprowadza. On pozwala Eliaszowi dożyć potężnych cudów i wysłuchania modlitwy, a w następnym momencie jest skłoniony i modli się i błaga i tak dalej. I mówi, idź, spójrz, bo już słyszę już potężny szum deszczu. Bóg do niego mówił. I dlatego, że Bóg do niego mówił, on był w tym wewnętrznym, w tej potrzebie. I ja pytam się, jak Bóg wyraźnie do nas mówił i że Jego słowo padło nam do serc. I my rzeczywiście nie możemy inaczej, jak powiedzieć, Panie, tutaj jesteśmy. Ja nie mogę inaczej, pomóż mi. Pomóż nam. My chcemy być Twoim ludem, Twoim zborem. Chcemy, aby przez nas działo się to, co Ty sobie zamierzyłeś. Słyszeliśmy Twoje słowo i wierzymy z całego serca. I dalej tu jest napisane, o zborze, powstań i opamiętaj się. Obudź się w tej godzinie. Ta wewnętrzna rozpacz musi na nas przyjść. W innym przypadku zginiemy. Widzicie, co tu jest powiedziane? Czy zauważacie to wewnętrzne? Potrzeba, ta rozpacz musi na nas przyjść, inaczej zginiemy. Gdy ta rozpacz nas nie uchwyci, wtedy my zginiemy. A gdy ta rozpacz na nas przyjdzie, wtedy nie zginiemy, wtedy Bóg przyjdzie nam z pomocą. Gdy nasza głowa nawet jest między kolanami, nie możemy inaczej, wtedy Bóg przychodzi nam z pomocą. Proszę, pytam się nas, czy Bóg mówi jeszcze do nas przez swe słowo, albo czy mamy po prostu zaprzestać, skończyć? Czy Bóg dzisiaj wieczorem jeszcze mówi do ciebie, do mnie, do nas? Tu jest dziś nam wieczorem powiedziane przez Ducha objawione słowo. Ta wewnętrzna rozpacz musi przyjść ponad nas, inaczej zginiemy. Bo od Pana, ze strony Pana coś się stanie, bo ja wiem, to jest tak, mówi Pan. Coś jest, coś się zaczyna dziać. Musimy koniecznie dostać się do tej wewnętrznej potrzeby, do tej rozpaczy. Rozchodzi się o życie i śmierć. W innym przypadku przejdzie to ponad nami, bez tego, żebyśmy to w ogóle zobaczyli. Zauważamy, o co się rozchodzi. Bóg mówił do Eliasza, Bóg mówił do brata Branhama. Bóg także przez słowo i to słowo do ciebie i do mnie mówił. I my jesteśmy po prostu, dotarliśmy teraz do tego punktu, gdzie wszystkie te rzeczy, które tutaj przez Ducha zostały dane, ponad nas przychodzą. Ten czas przedtem nie był dojrzały do tego, ale teraz ten czas na te sprawy jest dojrzałym i czasami, mogę wam to spokojnie powiedzieć, gdy znajduję się w takiej beznadziejnej rozpaczy, chciałbym chętnie, aby nikt mnie nie widział w tym stanie, ale czasami ktoś mnie widzi. I Bóg w to wprowadza, ale On i wyprowadza. I na następnej stronie jest napisane. Teraz, tutaj była mowa o jakiejś kobiecie, która przyszła do proroka. I tutaj jest mowa. Ona była w potrzebie. I powiedziała, nie wiem, co mam uczynić. Tam leży martwy chłopak. Co mam uczynić, Panie? Bez wątpienia Duch Święty powiedział, gdy Bóg jest w Tobie, wtedy połóż się na tego chłopca. I on natychmiast pobiegł i położył się na chłopaka i on został przywrócony do życia, kichnął 7 razy i otworzył swoje oczy. Ta wewnętrzna potrzeba, ta rozpacz przeminęła. To dziecko żyło i ta rozpaczliwa sytuacja przyprowadziła tą kobietę do proroka i ten prorok przez tą sytuację został przyprowadzony do tego chłopca. Ta wewnętrzna potrzeba w tych obu zdziałała, że Bóg wystąpił na plan. Tutaj widzimy więc 3 rzeczy. Widzimy tą kobietę w jej potrzebie z tym zmarłym synem. Widzimy też proroka w jego potrzebie z powodu tej sprawy. I widzimy także to działanie Boże, który wystąpił na plan. I to jest Boży cel z nami wszystkimi. Ja wierzę w to z całego serca, bo to musi być głębokie, głębokie, gruntowne dzieło musi się stać w jego ludzie, między jego ludem. Musi stać się coś innego niż to, co się stało. To musi. Czy wierzycie w to? Dożyliśmy tego osobiście i z pewnością zauważyliśmy, że musi głębokie, gruntowne dzieło łaski naszego Boga w naszym sercu się stać. Wszystko musi stać się nowym. Bóg musi móc odpowiedzieć, czy mieć możliwość odpowiedzieć. I ta sytuacja, w której się znajdujemy, może tego nie zrozumieliśmy, ale już się w tym znajdujemy. I dalej jest tam napisane w tym kazaniu, gdy prosimy o coś, uchwyceni przez tą potrzebę, obojętnie jak słabi jesteśmy, gdy właściwie wierzymy, stanie się to naszym udziałem. Miłość łączy, złączona z wewnętrzną potrzebą, musi być mocą, siłą napędową, którą tak, miłość zjednoczona z wewnętrzną potrzebą musi być siłą napędową. O naszym Panu jest napisane. On miał współczucie z ludźmi. On był poruszony współczuciem, gdy widział tych ludzi. I tutaj jest napisane. Miłość złączona z wewnętrzną potrzebą, musi być siłą napędową, która to wierze uchwyca. Przedtem czytaliśmy, że wiara przez miłość staje się skuteczna, ale wiara musi otrzymać ten bodziec. I to jest sytuacja, rozpaczliwa sytuacja, która wywołuje wiarę, abyśmy tak w tym przed Pana stanęli. Ja nie chcę przeciągać, tutaj na stronie 30 na dole jest napisane, niechby to stało się wam potrzebą. Bóg chce was wysłuchać. On zawsze wysłucha tego krzyku rozpaczy duszy. To jest to, co ja próbuję wam powiedzieć. Gdy nasz Pan Jezus sam był na największym polu bitwy tego świata, on modlił się w Getsemane, uchwycony przez najgłębszą potrzebę. Czy on miał wziąć na siebie grzechy tego świata, albo miał pozostać ze swoimi uczniami? Co miało się stać? Ale widzicie go w jego uniżeniu, jak on sam się uniżył i powiedział, nie moja, ale twoja wola niech się stanie. On skłonił się sam się skłonił pod słowo, pod przyobiecane słowo Boga nieba, Boga niebios. Zważajcie. I on poszedł troszkę dalej jeszcze. Gdy szedł dalej, o ile bardziej musimy i my iść dalej. Biblia mówi nam, że on gorliwie się modlił, bracia i siostry. Bo Jezus, gdy Jezus tak gorliwie i poważnie musiał się modlić, o ile bardziej my musimy w tej powadze się modlić. My zauważamy, że w tych kazaniach po otwarciu siedmiu pieczęci jest ta głębia, która nas chce wprowadzić w tą głębię. I nie rozchodzi się w ogóle o to, aby podnosić głos i tutaj głośno coś zwiastować, ale rozchodzi się o to, aby Słowo Boże nam przez Ducha Świętego zostało objawionym, abyśmy rozpoznali czas, w którym żyjemy i byli przez Boga uchwyceni, aby ta wiara mogła stać się skuteczna przez miłość. I tylko wtedy, tylko tak, On nas doprowadzi tam, gdzie należymy. Ja nie mam wielkiego trudu mówić o tym kazaniu. Ono pasuje dobrze tutaj do krajobrazu i on mówi tutaj dalej. On jest gotów, aby nas uzdrowić, aby nas wyratować i zbawić, ale my musimy do tego skruszenia, do tego wewnętrznego stanu, do tej potrzeby musimy być wrzuceni, aby On mógł nas uzdrowić. Co było z Zacheuszem? On nie tylko powiedział, to był Bartymeusz, on nie tylko prowadził jakąś rozmowę, ale on wołał, Jezus, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Z całej siły się wołał. Gdy uciszali go, mówili, ucisz się i tak dalej. On krzyczał coraz głośniej. On był ślepym, ale jakoś nie był całkowicie ślepym. On coś słyszał, nawet gdy nie tymi oczyma mógł widzieć, ale on czegoś był świadomy w swym sercu i wiedział, tutaj jest moja okazja. Pan Jezus z Nazaretu, on przechodzi tu obok i wołał z całego gardła, na całe gardło. Tu jest nam powiedziane, on jest gotów, aby nas uzdrowić i zbawić. Tak, tak to musi być. Nie da się już, abyśmy tylko o tym mówili, ale musi się to po prostu stać. Bracia i siostry, potrzebujemy Bożych służb według wzoru pierwotnego chrześcijaństwa. Nabożeństwa, w których musi Bóg się objawić. To musi stać się nam potrzebą, aby że On się jeszcze nie mógł objawić dotychczas. I gdy stanie się to naszą potrzebą i my wszyscy, nie tylko żebyśmy o kimś tutaj mówili, to nie rozwiąże problemu. Nie. Ale w wierze się modlić i rozpoznać ten czas, w którym żyjemy. I powiedzieć, Panie, zrozumieliśmy. Ty nam dałeś ten przywilej. Nie tylko po to, abyśmy słuchali, ale przez Twego Ducha otrzymali to objawionym, abyśmy słyszeli i wierzyli. Słyszymy już szum deszczu, potężnego deszczu, pomimo to, że jeszcze nic nie widzimy. I ten sam mąż Boży, który ten potężny szum deszczu już słyszał, tak, włożył głowę swą między kolanami i wołał w swej potrzebie i mówił: Panie, odpowiedz, daruj to. Ta modlitwa nie jest dalej opisana. I to jest dobrze. Ta modlitwa zwątpionego, kto to czyta, jest lepiej, żeby żaden człowiek nie słyszał. Czasem byłby, chętnie bym chciał nawet, aby i Bóg tego nie słyszał, ale On słyszy wszystkie rzeczy. Job powiedział, nie waż słowa zwątpionego człowieka. Niechby Bóg tego nie ważył, ale gdy waży, niechby ważył według swojej sprawiedliwości i łaski. Bracia i siostry, niechby Bóg nas pobłogosławił. Ja wierzę, że Eliasz jest. I gdy to tak dziś czytałem, dziś wieczorem, on powiedział 3 razy, powiedz, Eliasz, oto Eliasz. Muszę myśleć na to słowo Pana. Przyszli uczniowie do Pana i powiedzieli, nauczeni w piśmie twierdzą, że Eliasz musi wpierw przyjść. A Pan odpowiedział, on przyjdzie wpierw, już był. Raz mówił o Janie, raz o tej służbie w naszym czasie i powiedział, oni go nie rozpoznali. Powiedz mu, oto Eliasz. I dokładnie wiecie, można ludziom dzisiaj wszystko mówić. Można im mówić, że brat Branham był wielkim mężem Bożym. Mówią, tak, to się zgadza. Ale powiedzcie im raz, że on był tym prorokiem, o którym jest napisane, że ma przyjść. Wtedy ten piec gaśnie. Dlatego, że są wtedy, jest od nich coś żądane, aby wierzyli. Jeśli jest mężem Bożym, jest mężem Bożym. I tak dalej. Ale gdy jest przyobiecanym prorokiem, wtedy ta sprawa już całkowicie inaczej wygląda. Wtedy ma to historyczno-zbawienne znaczenie. I w tym momencie Bóg jest tym działającym i tym, który czyni. I wtedy muszą słuchać. Wszyscy ci wielcy ewangeliści wierzą, że brat Branham był największym mężem Bożym od czasów Jezusa Chrystusa. Możecie zapytać ich po kolei. To jest w ich książkach napisane. Ale żaden z nich nie wierzy, że on był tym Eliaszem, który miał przyjść przed wielkim i strasznym Dniem Pańskim. My rzeczywiście jesteśmy dość naiwni, aby Słowo Boże wierzyć. I rozpoznajemy, że ten dzień, który będzie płonął jak piec, nie jest już daleko. I że Bóg swego sługę i proroka posłał, aby do Ciebie i do mnie przemówić. Powiedzcie, czy Bóg mówił z nami? Brat Branham mówił, chyba, że Bóg z nami mówił. W innym przypadku nie dostaniemy się do tego krzyku rozpaczy. Niechby mowa Boża zdziałała to z łaski. I tak jak tu ten psalmista mówi, z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Brat Rus czytał ten inny psalm o bożkach tych pogan, że są dziełem ludzkich rąk, mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą. Tak, ale teraz jest tutaj to porównanie między tymi bożkami, których uczynili ludzie, a między tym Bogiem, który uczynił ludzi. Czy rozumiemy to? Te bożki, które uczynili ludzie, mają uszy i tak dalej. Może to nie widzieliście, ale we wszystkich tych krajach, tam gdzie widzi się Buddę i wielką, tłustą postać, czasem wielką, potężną i takie uszy ośle i tak dalej. A w ogóle nic nie słyszy. W ogóle nic. I gdy się słyszy, pomyśli na to, że nasz Pan, Bóg, myślę, że nasze serce powinno być tym dotknięte. Ludzie sobie uformowali bożków swoimi własnymi rękami. Pozłacali to. Widziałem to pozłocone, tą figurę. Nie można w ogóle o tym mówić, ale tutaj jest to porównanie. One mają usta, nie mogą mówić, mają uszy, nie mogą słyszeć. Mają oczy, nie widzą nic, dlatego że są tak martwe, jak ci, którzy ich uczynili. Ale Bóg jest żywy. On nas uczynił, stworzył. On słyszy i my słyszymy. On widzi i my widzimy. On mówi i my możemy mówić to, co On powiedział. Przeczytam jeszcze jeden wiersz. Panie, wysłuchaj głosu mojego. Nakłoń uszu swych na głos błagania mego. To było jego modlitwą. To jest i naszą modlitwą. Dziś wieczorem, drodzy, przystąpmy naprawdę przed Pana. Ten psalm jest bardzo znany i bardziej tęskni niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. Dusza moja oczekuje Pana i my oczekujemy w wierze. Słyszymy już te wielkie i potężne dzieła naszego Boga. W wierze widzimy to już. W wierze przyjmujemy to wszystko i chcemy naszemu Bogu naprawdę zaufać, że On w miłosierdziu swoim stąpi i działa, że nie jest to nasza potęga, ale potęga naszego Boga. I my już dosyć często to mówiliśmy. Nie rozchodzi się o pełne namaszczenia słowa, ale rozchodzi się o słowa namaszczone, które przez namaszczenie Ducha Świętego są wypowiadane. I Słowo Boże nie powróci na pusto z powrotem. Bóg mówił do Eliasza i on popadł w tą potrzebę. Eliasz popadł w potrzebę i wiedział, że Bóg odpowie. I Pan do nas mówił. I my wiemy, że On odpowie. I Jemu chcemy dzisiaj powiedzieć. Nie w niewierze, ale w pełnej wierze. W absolutnej świadomości, że Bóg za swoim słowem stoi, ale i tego nie chcemy ukryć, że nas to do głębi przygnębia, że jeszcze nie mógł swojej woli dostąpić. I chcemy powiedzieć, Panie, pomóż. I gdy się za mnie modlicie, nie używajcie jakichś tytułów, ale modlicie się za wszystkich, ogólnie za wszystkimi, którzy służą w Słowie. Chcemy się za sobą wspólnie modlić, a Bóg odpowie. Tego jestem stuprocentowo pewien. Bóg jest tym żywym Bogiem. On nie został uczyniony, zrobiony, ale On nas stworzył. My jesteśmy dziełem Jego rąk. Jemu ufamy z całego serca i z całej duszy. Jego imię niech będzie uwielbione. Amen. Powstańmy teraz i niechby niektórzy się krótko jeszcze pomodlili. Jezu, 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 najwspanialsze imię. Ty zaspokajasz me wszelkie pragnienia i napełniasz serce me blaskiem słońca. Jezu, Jezu, Ty dajesz pokój i ciszę. Raduje się me serce i śpiewa Tobie Alleluja. Ojcze niebieski, z całego serca dziękujemy Tobie za Twoje drogie i święte słowo. Dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy dojść i doszliśmy do tej godziny, w której ten krzyk rozpaczy naszej duszy chcemy do Ciebie zwrócić. Dziękujemy Tobie za wszystkie błogosławieństwa w przeszłości, ale teraz ma przyjść ten deszcz, a przed tym deszczem przyszedł ten krzyk rozpaczy. O Boże, Panie, Ty dałeś te obietnice, Ty je także wypełnisz na wszystkich, którzy wierzą. Alleluja. Twemu cudownemu imieniowi Jezus. Panie, Ty do nas przemówiłeś. Za to jesteśmy Tobie wdzięczni. Ty wszystko w nas, przez nas i na nas uczynisz. Uwielbione niech będzie Twoje cudowne imię. Amen. Pozostańmy jeszcze krótko stać. Może Bóg do kogoś jeszcze przemówił, do kogoś, kto nie powierzył swego życia jeszcze Bogu. Jeśli to jest ta godzina, wtedy chcemy, nie chcemy zaniedbać tej możliwości. Nie wiemy, jak długo jeszcze Bóg będzie wołał i napominał i mówił. Dzisiaj On mówił. Dzisiaj, jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, podczas gdy wszyscy skłonimy nasze głowy, zamkniemy oczy. Chciałbym zapytać, czy jest ktoś tutaj? Za kogo mamy się modlić? Podnieście krótko rękę i opuśćcie ją znowu. Niech Cię Bóg błogosławi, siostro. Niech Bóg Ciebie błogosławi i Ciebie. Dzięki Panu. Ojcze Niebieski, Ty widziałeś te ręce podniesione i także serca. Ty wiesz, co w każdym jednym się dzieje. Ty znasz wszystko już z daleka. Cóż mamy Tobie powiedzieć? Milczeć chcemy w Twojej obecności, abyś Ty mógł odpowiedzieć, Panie. Umiłowany Panie, prosimy za wszystkimi, którzy podnieśli swe ręce. Wyciągnij Twe ramię, Panie. Dotknij ich i daj im to, o co proszą. Panie, daruj nam tą wiarę, która czyni cuda, która jest skuteczna przez miłość. O Boże, ja dziękuję Tobie i Ty tego dokonasz. Uwielbione niech będzie Twoje cudowne i święte imię. Amen. Znalazłem cudowne dobro. Mojej duszy jest tak błogo. Me serce czuje się jak w niebie. Jestem szczęśliwy, błogo mi. Mojej duszy jest błogo. Moje grzechy są przebaczone. Zgładzone przez krew Jezusa. Mnie przenika nowe życie, Zbawicielu, jak dobrym jesteś. Mnie przenika nowe życie, Zbawicielu, jakże dobrym jesteś. Mi jest tak błogo, cudownie błogo. Mojej duszy jest błogo. Tak, mojej duszy jest błogo. Z ręki Zbawiciela nie może mnie żaden człowiek wyrwać, żaden człowiek na tym świecie. Jakże mogę uwielbiać tą łaskę, która zawsze wiernie mnie trzyma. Jakże mam uwielbiać tą miłość, która mnie tak wiernie zachowuje. Mi jest tak błogo, tak wspaniale błogo, mej duszy jest błogo, tak cudownie błogo jest mojej duszy.